będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Witamy się z Państwem bardzo refleksyjnie.
12 września
2021 roku.
Tej jesieni deszczowej.
Myślisz, że już pada śnieg?
Śnieg nie.
Ja myślę, że jeszcze
deszcz
nie.
I liście deszcz. Z drzew.
Nie, dopiero wrzesień. To może być jeszcze pełnia lata.
Poważnie?
Pewnie. W zeszłym roku wrzesień był przecież lepszy jak sierpień i lipiec zawzięte.
Może tak. No. W końcu październik był w maju.
No właśnie.
To może we wrześniu będzie lipiec.
No witamy się z Państwem w każdym razie blisko środka września w audycji cyklicznej Między nami homiletami, czyli...
Ćwierć tony z ambony.
I witają Państwa niezmiennie prowadzący tę audycję, ojcowie Michał Nowak, franciszkanin.
I Maciej Baron Werbista.
Tak. I jak zapewne Państwo się domyślają, albo domyślą się zaraz, nasza audycja krąży wokół Słowa Bożego, a konkretnie Ewangelii, na dzisiejszy dzień, na tę niedzielę.
Na tę niedzielę. A Kościół nam...
Tak, ojciec zaraz
da.
Nam, ojciec zaraz nam powie, co nam Kościół daje.
Da, dał albo daje, w zależności od tego, kiedy Państwo słuchają naszej audycji, Ewangelię Markową, trwamy w tak zwanym lekcjo continua, czyli czytamy kolejne fragmenty jakby danej Ewangelii. To jest rozdział 8, wersety od 27 do 35 i pozwolę sobie Państwu tę Ewangelię przypomnieć. Mm-hmm. Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: za kogo uważają mnie ludzie? Oni mu odpowiedzieli: za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. On ich zapytał: a wy, za kogo mnie uważacie? Odpowiedział mu Piotr: ty jesteś Mesjasz. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w piśmie, że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął go na bok i zaczął go upominać. Lecz on obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z powodu mnie i Ewangelii, zachowa je.
No, bardzo ładnie to ojciec odczytał, jak zawsze.
Jak ładnie.
Taka, ojcze, prowokacyjna może nieco myśl na początek, jeśli można. Czy czujesz się niewolnikiem opinii?
Ja muszę przyznać, że chyba odrobinę wymykam się takiej definicji i tak mam od dziecka. Mhm. Ja byłem w poprzek zawsze raczej i wręcz jest tak, do dzisiaj zresztą wiesz o tym dobrze, bo się przyjaźnimy już ładnych parę lat, że to, co inni oglądają, czy to, co inni czytają, tego ja na pewno nie obejrzę i nie przeczytam.
Zwłaszcza poza nagłówkami z Onetu.
Zwłaszcza jeżeli to jest jakiś owczy pęd i czymś się wszyscy zachwycają,
tak.
To na pewno ja po to nie sięgnę. Także tak mam i chyba te opinie ludzkie w wielu dziedzinach, nie powiem, że we wszystkich, bo pewnie nie, ale jeszcze myślę, że w wielu dziedzinach nie znam swoich reakcji, ale w wielu dziedzinach te opinie ludzkie nie mają chyba dla mnie większego znaczenia. Ale to pewnie nie o to chodziło.
Nie, o to chodzi
o
właśnie.
To,
tak, nie,
to,
chodzi
to,
mi
to,
właśnie
tak,
o to, bo ja sobie tak, czytając tę Ewangelię, zwłaszcza właśnie to pytanie, które Jezus stawia swoim uczniom, za kogo uważają mnie ludzie, pomyślałem o tym, że jak zawsze Ewangelia no, jawi nam się jako najbardziej aktualne z aktualnych słów, które możemy odczytać i usłyszeć, i że Ewangelia zawsze trafia w sedno niejako, w sedno czasu, w sedno problemu i też w sedno rozwiązania, jeżeli borykamy się z jakimiś trudnościami. I tak wierzymy, ale tego też wydaje mi się, że doświadczamy. Znaczy nie wydaje mi się, że tego doświadczamy i doświadczamy, mam nadzieję, jako wspólnota, która tym słowem się karmi. No, chodzi mi o to właśnie, że dzisiaj no, żyjemy w czasach, w których no, każdy ma swoją opinię. To jest pierwsza rzecz na wiele tematów. I widzimy bardzo często, jak łatwo jest zagubić jakiś trwały punkt odniesienia w tym świecie, który jest pełen ciągle zmieniających się opinii, zdań na jakiś temat. No, dzisiaj bardzo łatwo jest coś wywindować, wykręcić ku górze, nadać czemuś niesamowite znaczenie, by tydzień później o tym zapomnieć albo to porzucić, nie? I to jest My, no, ja nie uważam się za starca, ale kiedy rozmawiam czasami już z moimi rówieśnikami, którzy już mają dzieciaki dorastające do wieku, powiedzmy, tej życiowej samodzielności, bardzo często tematem rozmowy jest to, że ci młodzi ludzie nie mają, nie chodzi o to, że nie mają wartości, oni często wyznają bardzo szlachetne wartości, ale oni w życiu nie mają takiego punktu odniesienia, nie? W sensie, że nie mają trwałych i stałych autorytetów, nie mają no, czegoś takiego, co pozwala no właśnie odnieść się, dać taki punkt odbicia, nie? Że ocenić właściwie jakąś sytuację, zjawisko czy dobro, które tam chcą sobie realizować w życiu w odniesieniu do czegoś, nie? Że na przykład my, czy nasi rodzice, czy dziadkowie bardzo często przez swoje wychowanie, nie chcę mówić, że przez życie religijne czy duchowe tylko i wyłącznie, ale w ogóle przez takie ogólnoludzkie wychowanie, mieli tak zwany kręgosłup, nie? Że to byli ludzie, którzy mieli swoje zdanie, potrafili go bronić, potrafili stać przy swoim, tak, u nas się tak mówiło, nie? Że trzeba stać przy swoim, nie? To nie chodzi o to, żeby się zapiekać na swojej pozycji, ale żeby wiedzieć, czego ja chcę, kim jestem. Dzisiaj, poprzez to, że no właściwie co chwilę można wygenerować nowe dobro, nową atrakcję, nowy pogląd, nowy trend, nową modę, by za chwilę zupełnie puścić to gdzieś bokiem, nie? To jest, no to jest niesamowite, nie? To jest, no, pokazuje, jak bardzo to rzeczywiście zmienna jest to, co ten artykuł czy książkę, już nie, pana Baumana mówi o tej płynnej ponowoczesności, tak akurat mu się udało, że żyjemy w świecie, który jest właśnie pozbawiony trwałych, że inaczej, może nie jest, on ma trwałe punkty odniesienia, tylko one nie są brane pod uwagę, nie? Jednym z nich no, była przez wieki, czy było przez wieki chrześcijaństwo, jako to, co nadawało zwłaszcza w Europie ten rytm i kierunek wspólnego życia, czy wyznaczało chociażby właśnie te pory i czasy świętowania, pracy, postu, karnawału i tak dalej. Dzisiaj tego już nie ma, nie? Że dzisiaj, jeżeli człowiek dzisiaj chce iść, no nie chcę powiedzieć, że tam, gdzie idą wszyscy, ale chcę funkcjonować w miarę normalnie, to jest ta wielka pokusa, żeby właśnie no, porzucić to, co jest takie niezmienne i stałe i poddać się temu ciągle zmieniającemu się rytmowi. Nie? I jednym właśnie z objawów tego jest to ciągłe badanie opinii. Zauważ, nie, że kupujesz wkład do długopisu i masz w skrzynce 12 maili z prośbą o opinię, o ocenę, o polecenie, o trzy gwiazdki, o komentarz. No na miły Bóg, przecież kupiłem u was ten wkład do długopisu, to chyba uważam go, że jest, uważam, że jest dobry. Skoro wydałem pieniądze. Ja nie chcę poświęcać 20 minut na to, żeby odpowiadać na serię pytań na ten temat. Nie? Dzisiaj jesteśmy, jak mówię, niewolnikami opinii. Każdy musi wyrazić swoją opinię. Każdy produkt musi być przez wszystkich zaopiniowany. Z jednej strony fajnie, no bo się patrzy, czy coś ma dużo gwiazdek, uśmiechów, łapek w górę. I wtedy twierdzimy, że jest to dobra rzecz. Chwilę później dowiadujemy się, że są firmy, które wynajmują tak zwane farmy troli, żeby coś, co jest zupełnie bezwartościowe, ale musi się sprzedać, uczynić niesłychanie atrakcyjnym. Poprzez co? Poprzez tysiące pozytywnych opinii, komentarzy. Więc już są z kolei tacy, którzy twierdzą, że absolutnie nie można się kierować opinią, która się pojawia, czy to w internecie, czy w mediach społecznościowych, a to jest przecież świat, w którym my żyjemy.
To jest ten wąż pożerający swój własny
ogon. Własny ogon, dokładnie, nie? Że i najlepsze jest to, że był kiedyś taki reportaż w telewizji, który pokazywał jakieś chińskie magazyny w Europie, gdzie były miliardy niesprzedanych zabawek świątecznych. Znaczy całe serie, kolekcje. Mówi, że firmy produkują na zapas różności i sprawdzają jak gdyby poprzez właśnie jakąś tam mikroreklamę, co będzie miało wzięcie i tylko ten towar się wyciąga z magazynu, reszta idzie na przemiał, nie? Ludzka praca, czas, materiały, no środowisko nieszczęsne, naturalne, to wszystko pójdzie na przemiał. I facet z kamerą chodził, pokazywał, że to są wszystko rzeczy, które absolutnie nie wejdą, no bo to już jest zeszłoroczna gwiazdka, więc w tym roku już będzie co innego promowane, co innego będzie popularne, więc to wszystko jest jak gdyby stworzone po nic. Nie? Tylko dlatego, że rządzi opinia, nie? Że to, co uda się wypromować, to będzie sprzedawane, reszta pójdzie na przemiał. Nie? Więc pytanie, po co to zostało w ogóle stworzone? Nie? Tak jak mówisz, to jest wąż, który pożera własny ogon i jeszcze się nim dławi.
O, wstrząsająca puenta. Ja abstrahując już od postaci, które cytujesz, bo ostatnie audycje to są takie nazwiska, które przyznam szczerze zaskakują mnie, no ale ty według myślę wielkiego autorytetu kaznodziejskiego, niejakiego księdza Cerwasa, który to już księdzem nie jest też.
A tak słyszałem.
Tak, tak, ale pokolenia kaznodziejów się na nim wychowywały, bo pisał znakomite podręczniki jako ksiądz. A Cerfas mawiał zawsze, że ksiądz katolicki powinien mieć w jednej ręce Pismo Święte, a w drugiej codzienną gazetę, żeby był na bieżąco ze światem. To ojciec Maciej tutaj ewidentnie jest na bieżąco ze światem i te wszelkie kierunki filozoficzne nowe.
Tak, tak, pożeram na śniadanie razem z płatkami.
Dokładnie. Ma dużo czasu, chłop, widać.
O tak, czyta, nadmiar.
Czyta, ogląda filmy różnorakie. Już ja mu zazdroszczę. Zazdroszczę mu, przyznam szczerze. Ale według tego, co powiedziałeś, to co biedny Pan Bóg może w tym wszystkim? Mm-hmm. Kiedy tak naprawdę jest całe mnóstwo atrakcji w tym świecie, w jaki sposób on może nas jeszcze zaskoczyć? Jak on może tutaj, jakie fajerwerki mógłby ewentualnie jeszcze wzbudzić i w jaki sposób mógłby jakoś lepiej do nas dotrzeć? I czy to rzeczywiście o to chodzi? No oczywiście odpowiedź jest sugerowana, że przecież nie w tym rzecz, żeby nas ciągle zaskakiwał. Czy my, pytanie brzmi, czy my szukamy w nim rzeczywiście ciekawostek, czy raczej tego, co ponadczasowe, tego, co wieczne. Oczywiście nie chcę powiedzieć, że on nie może nas zaskakiwać, że nie jest ciągle nowy, świeży, że Pan Bóg jakby jest ciągle do odkrycia, bo my się łudzimy, że my coś tam o nim wiemy, te nasze myślątka, które sugerują tak, że jesteśmy takimi ekspertami od Pana Boga, ale przecież doskonale wiemy, że on całkowicie się tym naszym myślom wymyka. Więc pytanie raczej o to, czego my szukamy, czego ja szukam. I ta dzisiejsza Ewangelia jest takim doskonałym przykładem tego, o czym powiedziałeś przed chwilą, tego dylematu związanego właśnie z perspektywą ludzkich opinii i tego, żebyśmy my w te opinie jakoś, w te gusta trafili, żebyśmy w nich zmieścili, także w perspektywie kaznodziejskiej. Wiemy dobrze, że to słowo się pojawia bardzo często w lekcjonarzu, o ile tak można powiedzieć, bo no, relatywnie często, może powiedzmy tak. Więc kaznodzieje dokonują prawdziwej ekwilibrystyki na ambonie, próbując to słowo ugryźć w jakiś nowy sposób, próbując mu nadać jakiś nowy rys, nowy charakter, a może zwrócić uwagę na jeszcze taki szczególik, a może jeszcze to słowo greckie przetłumaczyć na 16-tysięczny sposób, na który jeszcze nikt go nigdy nie przetłumaczył. W jaki sposób to dotknąć, żeby po tym kazaniu słuchacze wyszli z takim przejęciem i powiedzieli, no tak, to jeszcze nigdy nikt o tym nie mówił. No bo przecież ta zwykła taka interpretacja, że no chodzi o to, żeby uczniowie wyznali w Jezusie Mesjasza, czy żeby zweryfikowali to, co oni tak naprawdę o nim myślą, że chodzi o to, żeby Piotr zobaczył tę misję, którą Jezus mu przygotował. To wszystko jest takie sztampowe, to wszystko jest takie już nietrafiające, to wszystko jest jakieś takie nieciekawe, więc usiłujemy na wszelkie możliwe sposoby rozgryźć tę Ewangelię tak, żeby nam smakowała inaczej, żeby jeszcze tych różnych produktów z niej wywieźć jak najwięcej, żeby ten lud się nasycił. Podczas gdy wydaje się, że to zupełnie nie w tym rzecz. Wydaje się, że to zupełnie nie o to chodzi. Wydaje się, że rzeczywiście ta perspektywa Boga, który jest ponad tym wszystkim, który nie jest zabawką wyprodukowaną na święta, tak jak wspominałeś, która leży w magazynie i czeka na to, czy może w tym roku jej się uda, może w tym roku ktoś ją wylosuje, albo opinia społeczna czy publiczna będzie po jej stronie, nie? Że Bóg nie jest jakby takim fajerwerkiem, którego się, no dobrze, użyjemy, albo patrzymy na niego, bym, nie, no w zeszłym roku były lepsze, to w tym roku jest, to zupełnie nie ten poziom, nie? Bóg absolutnie wykracza poza tę rzeczywistość i myślę, że to jest coś, co powinniśmy naszym słuchaczom i sobie samym najpierw, a potem naszym słuchaczom niesłychanie mocno uzmysławiać.
Jestem za, jeżeli chodzi o to, co mówisz na puentę, jakby kodę twojej wypowiedzi. I też chciałem się odnieść właśnie do tego sposobu, no, prezentowania Ewangelii, jeżeli chodzi właśnie o to, o te momenty trudne i niepopularne, nie? W sensie, no bo są takie, tak jak już to kilka razy mówiliśmy sobie, że bywają takie fragmenty Ewangelii, które no, są bardzo łatwe do komentowania, nie? Jeżeli jest jakiś spektakularny znak, cud, uzdrowienie, wskrzeszenie, bierzemy sobie taki tekst, no i widzimy tą moc Bożą jakby w pełnej krasie, która się objawia w tej prostocie środków Jezusa, ale diametralnie zmienia rzeczywistość, że wszyscy są są albo przerażeni, albo są pełni podziwu, albo no, potwierdzają, że dobrze uczynił, jak mieliśmy to chociażby tydzień temu. Tymczasem są takie miejsca, chociażby tak jak dzisiaj, nie? Że tu nie ma nic spektakularnego. Tu jest trudno wydobyć z tego tekstu coś, co sprawi, że słuchacz będzie siedział z takim wow, prawda? Że o, tego jeszcze nie słyszałem, tego jeszcze nie widziałem. Ale też taki komentarz trochę do siebie też chyba, nie? Że faktycznie jest takie czasami taka chęć czy pokusa, żeby właśnie no, znaleźć coś, jakieś, nie wiem, nowe tłumaczenie jakiegoś słówka, czy błysnąć jakimś tam właśnie no, nowym przekładem czegoś, czy odkryć coś, czego jeszcze nie wszyscy może są świadomi, czy o czym nie słyszeli. No jest to, ale jest to też pytanie w tym ukryte w tej metodzie, czy czemu to służy, nie? W sensie, czy to rzeczywiście przyczynia się do tego, że to słowo staje się pokarmem, bo ono ma się stawać pokarmem, a żeby było rzeczywiście strawne, to musi być podane w taki sposób, że można je było przyswoić. Jest taka kapitalna scena w moim ulubionym zresztą serialu pod tytułem Rancho, gdzie
16 młody, sezonów,
10
sezonów oglądane, prawda?
Na okrągło, tak.
Na okrągło.
To jest mój wyciszacz taki.
Czy państwo to słyszą?
Tak.
Jak księża mają dużo czasu, czy państwo to słyszą?
Jest kapitalna scena, kiedy już kończy się powiedzmy fabuła odcinka. Jest takie podsumowanie, akcja dzieje się znowu na plebanii i siedzi ksiądz proboszcz i wikary przy stole i pada takie zdanie, że księże proboszczu, bardzo ładne nabożeństwo, nie? I mówi, mam wrażenie, że ludzie wyszli z tego kościoła odrobinę lepsi, niż byli, kiedy do niego wchodzili. I mnie się wydaje, że scenarzysta, już nieżyjący zresztą, miał kapitalne wyczucie języka, ale też świadomość, że tak powiem, tego, co chce powiedzieć, nie? Jeżeli chodzi o ten serial, bo tam są linijki, które można sobie wypisywać jako takie naprawdę syntezy kościelnego też życia, bo tam jest ta parafia pokazana, czy życie powiedzmy księdza, proboszcza, jego parafia, no w kilku miejscach jest pokazane genialnie, jeżeli chodzi o taką prawdę ludzkich zachowań, ale też tu my się często zastanawiamy, jak mówić, co mówić, nie? Że nam na studiach mówili, że mamy postawić jak gdyby słuchaczom pytanie, co należy czynić, nie? Wobec tego słowa, które jest wypowiedziane. No więc właśnie ta linijka z tego serialu mnie tak dzwonnęła, że to jest to właśnie, że powinniśmy tak mówić, żeby ludzie wychodzili lepsi, w tym sensie, żeby nie myśleli może o sobie lepiej, chociaż też to może być jak najbardziej celem, ale żeby byli odrobinkę lepsi, niż byli, kiedy wchodzili do tego kościoła, nie? We wszystkich wymiarach swojego bycia w nim, nie? Że jako ludzie, jako chrześcijanie, jako wspólnota, że tak powinniśmy mówić, tak tego też powinno się oczekiwać, nie? Z takim głodem, że tak powiem, przychodzić na to spotkanie ze słowem, niedzielne zwłaszcza. Przerwę muzyczną, ojciec mnie tu rozjechał, ja wychodzę, żegnam się z państwem, idę na spacer na cmentarz, pomedytować nieco.
Drodzy Państwo, nasza przerwa trwała nieco dłużej niż się spodziewaliśmy, przynajmniej ta nasza w studio. Ojciec Maciej zdołał
zjadł kanapkę.
Opowiedzieć cudowne nowe źródła objawienia, które odkrył. Streścił mi poniekąd. No, ale wróćmy do Ewangelii, bo
wróćmy
jednak
do Ewangelii,
tym źródłem,
jest fajnym źródłem. Tak,
tym źródłem się zajmujemy. Ja chcę wrócić do tego, czego my w niej szukamy tak naprawdę, bo rzeczywiście ta klasyczna interpretacja, o której wspominałem, która wydaje się być taka sztampowa, że wszystko już było, można by na takie diktum odpowiedzieć, no owszem, może i tak, tylko czy myśmy sobie już tę interpretację przyswoili? Czy myśmy już zaczęli tym słowem tak naprawdę żyć, nie? Czy rzeczywiście treść tej Ewangelii stała się naszą codziennością? Czy możemy powiedzieć za Piotrem zgodnie z prawdą, że ty jesteś Mesjaszem, nie? Do Jezusa, że ty rzeczywiście w moim życiu jesteś Bogiem? Nie? Czy moje życie jest potwierdzeniem prawdziwości tych słów i czy my rzeczywiście kierujemy, czy inaczej słyszymy to pytanie jako skierowane do nas? teraz, co wy, co ty o mnie myślisz, bo być może wcale tak nie jest, nie? Być może trzeba czytać i czytać, aż to słowo stanie się dla nas bardziej przejrzyste, aż to słowo stanie się jak miecz obosieczny, jak brzytwa, która rozetnie jakieś nasze formy zabezpieczeń, przedrze się przez te warstwy różnorakie, które na sobie nosimy i dopiero dotrze rzeczywiście do naszego serca po to, żeby ono zabolało i po to, żeby ono zaczęło bić, bo mam takie wrażenie, że jest w nas pewien rozdźwięk, to jest, znaczy jest taki podobny rozdźwięk, jak zaistniał w życiu Piotra. Z tą różnicą, że zauważcie Państwo, że Piotr jest niejako w centrum wydarzeń. To znaczy on jakby przeżywa, wszystko dzieje się z jego udziałem. To on wypowiada słowa, to on decyduje, to on protestuje. Natomiast ja mam wrażenie, że my czytając tę Ewangelię mamy takie poczucie bycia taką masą, nie? Szarą masą w tle. Nie bardzo indywidualnie to odczytujemy. Owszem, przyjmujemy słowa Jezusa, owszem, nawet kiwamy głowami na słowa Piotra, który wyznaje w Jezusie Mesjasza, ale myślimy sobie chyba dokładnie to, co myślał Piotr, doznający swoistego rozdwojenia wewnątrz siebie. Co myślimy? Co myślał Piotr? No, zanucę kolędę, która nam tutaj objawi. Triumfy Króla Niebieskiego.
Teraz ojciec, żeby taki gwiazdkowy nastrój.
No już taki, ale lampki są tutaj w naszym studio już świąteczne, także można trochę pod ten gwiazdkowy nastrój to podciągnąć. Bóg, Mesjasz ma być triumfujący, ma być silny, ma być potężny. Ja chcę Mesjasza, który moim wrogom podbije oko. Ja nie chcę mieć Mesjasza, który będzie słaby, który będzie miękki, który będzie mało tego mnie jakoś namawiał i zachęcał do tego, żebym ja był miękki, żebym ja był słaby, żebym ja niósł krzyż, żebym ja przyjmował cierpienie w moim życiu. Ja nie chcę takiego Mesjasza. I myślę, że to jest coś, z czym ta Ewangelia nas bardzo mocno konfrontuje w takiej pierwszej odsłonie. Nie, my słuchamy dzisiaj Jezusa, który się zwierza z najbardziej bolesnych wydarzeń, które nastąpią w Jego życiu. I On o tych wydarzeniach wie. On nie wydaje mu się, on nie przypuszcza, nie sądzi, nie domyśla się. On dokładnie wie, że tak będzie. Natomiast my dokładnie wiemy, tak jak Piotr, że gdyby te zapowiedzi Jezusa okazały się prawdziwe, to miałyby kolosalny wpływ na nasze życie. Nie? Bo my, owszem, decydujemy się wierzyć, ale jednak trochę pod warunkiem, nie? Że to będzie Mesjasz silny, a my będziemy dzięki niemu bezpieczni. Nie mówimy nic, nie mówimy nic, bo myślimy sobie, to mnie tak ostatnio zatrzymało, nie? Że no dobra, ten Pan Jezus sobie coś pogada, ale może to jednak się nie stanie. Nie, może w moim życiu to się nie stanie. Może mnie to jakoś w taki obejdzie. Cudowny sposób ominie. Nie, ta rzeka tego cierpienia, tego wszystkiego, może jakoś tak to zmieni koryto. Tak akurat koło mnie, na obok kwadrans. Mnie. Nie, na chwilę. Rzeczywiście w moim życiu się to po prostu nie pojawi. Nie? Natomiast bywa, że mamy przynajmniej taką nadzieję, że jakoś tam przebrniemy przez te cierpienia. Bo jakoś tam jesteśmy chronieni. Ale co ma nas chronić? Nie Mesjasz, no bo ten Mesjasz, o którym mówi Jezus, jest słaby, on nas przed niczym nie uchroni, ale wydaje nam się, przepraszam, to znaczy oczywiście mówię o takim jakimś myśleniu powszechnym.
Tak, chodzi o pewnej konwencji myślowej.
Tak, raczej tak. Więc co może mnie uchronić? No w moim osobistym myśleniu może mnie uchronić wybiórczość w słuchaniu. Mhm. Nie? To znaczy ja uznaje, że Jezus czegoś wcale nie powiedział. Nie? I tak mi jest lepiej, nie? To znaczy trochę jak struś. Zamykam oczy i chowam głowę w piasek, chociaż strusie tego nie robią w rzeczy samej, ale
tylko w kreskówkach.
Utarło się, że tak robią. Ja nie widzę, to i mnie nie widzą, nie? Jeśli ja uznam, będę sobie wmawiał i powtarzał, że Jezus wcale tego nie powiedział, to znaczy, że po prostu nie powiedział. Nie? Natomiast to rodzi po prostu przeciętne zaangażowanie. Nie? No bo jeżeli wybiórczo słucham, no to się przeciętnie angażuję. A jeżeli się przeciętnie angażuję, no to powiedzmy, te sprawy, nawet jeśli pójdą źle, związane z Jezusem, to one mnie nie dotkną aż tak bardzo. Nie będę się musiał więc tak bardzo wysilać, nie będę tak bardzo cierpiał. Nie, dlatego tyle wokół nas chrześcijaństwa bezobjawowego, tak zwanego, nie? Chrześcijan niepraktykujących, nie w tym sensie, że nie chodzących do kościoła, ale niepraktykujących wiary w tej perspektywie, że ona nie ma wpływu na ich życie, nie? Że jakby fakty naszego życia nie potwierdzają tego, że jesteśmy wierzącymi, nie? Bo cóż z tego, że ja jestem nudystą niepraktykującym? No jeżeli nie łażę nago po plaży...
Ja jestem niepraktykującym wegetarianinem.
No więc właśnie, to jest coś absurdalnego. Fakty nie potwierdzają tego, że jestem nudystą, tak jak fakty nie potwierdzają tego, że jesteś wegetarianinem. Ja tu jestem tego świadkiem, że rzeczywiście ojciec Maciej wegetarianinem nie jest.
Ja bym chciał pociągnąć tę nitkę, która wychodzi z twojego habitu, mianowicie...
Poważnie?
Tak, bo my używamy takiej frazy, która troszeczkę staje się taką kliszą, według mnie już.
Tak.
Czyli mówimy o tej o wpływie wiary na nasze życie, nie? Tak. Ja bym chciał, żebyśmy sobie, jeżeli możemy oczywiście dzisiaj, rozłożyli to na czynniki pierwsze. Co mamy na myśli, kiedy mówimy o wpływie wiary na ludzkie życie? Oczywiście, tak mówiąc najkrócej i chyba najbardziej konkretnie, chodzi o to, żeby to, w co wierzę, realnie kształtowało moją postawę, która rozpoczyna się od chwili, kiedy wstaję z łóżka i trwa nieustająco, aż znowu sen mnie ogarnie. Powiedzmy tak bardzo kolokwialnie, nie? Chociaż jak śpię, też mnie pewnie ogarnia ta postawa i kształtuje. Ale do czego zmierzam? Różnica między tym niewolnictwem opinii, a tym, do czego zaprasza nas Jezus, jest tak diametralna, jest tak zasadnicza, a jednocześnie jest tak dyskretna, że wydaje mi się, że czasem trudno jest nią wyłapać i w jakiś sposób ją zastosować. Mianowicie chodzi mi o to, że w tym świecie, o którym mówiliśmy, w którym żyjemy, to jest nasz świat, my mamy zadanie go kochać i go zmieniać miłością i tak jak tu ojciec Michał fajnie zaznaczył, nie, że nie jesteśmy naśladowcami Mesjasza, który przychodzi, żeby wybijać zęby i podbijać oczy, nie? Był taki mem kiedyś ze świętym Mikołajem, nie? Że przyszedłem rozdawać prezenty i tępić heretyków, właśnie skończyły mi się prezenty. Tak. Nie, to nie o to chodzi. Chodzi mi o to, że jeżeli mam cały czas coś nowego, co mnie podsyca we mnie, jak gdyby to pragnienie, głód, który musi być zaspokojony, nie? Czy to będą rzeczy materialne, czy idee, czy jakieś mody, czy trendy, cokolwiek innego. Ja staję się takim konsumentem na rynku idei, nie? Ja dzisiaj, ja mogę być cały czas zajęty bezrefleksyjnie konsumowaniem. I rzeczywiście taka koncepcja człowieka jest, mówi się o tym, nie? Że to jest homo consumatus, nie? Że on cały czas, człowiek dzisiaj musi cały czas konsumować dobra, idee, subskrypcje, abonamenty, rzeczy, gadżety, aplikacje, telefony, aplikacje, aktualizacje.
Nie ma wakacji bez aplikacji.
Tak, zauważ, nie? Co by, faktycznie taki ten czarny scenariusz, nie? Że na przykład, dajmy na to, wysiada, nie wiem, największa w Polsce elektrownia i jesteśmy przez 3 tygodnie pozbawieni Wi-Fi, LTE, 5G, telefonów.
Ojcze, koniec świata przy tym to jest...
Mały Miki, nie? Tak. Ale do czego zmierzam? Że jesteśmy nagle zatrzymani siłą, troszeczkę jak przez pandemię, w tym kreowaniu modelu człowieka jako takiego homo consumatusa, czyli kogoś, kto jest nastawiony tylko i wyłącznie na to, co jest jeszcze przed nim, w sensie skonsumowania. Coś, czego jeszcze nie doświadczył, nie zjadł, nie przeżył, nie dało mu przyjemności i tak dalej. Tymczasem Jezus pokazuje w Ewangelii, nie tylko w tej dzisiejszej, ale w całej, że to, do czego On zaprasza, to jest właśnie przestawienie gdyby tych zwrotnic apetytu z rzeczy, które ciągle będą nie tyle powracały, co będą pojawiały się nowe, na ten rodzaj jak gdyby pokarmu, ten rodzaj treści, która nie tylko karmi, ale zmienia życie, nie? Sprawia, że człowiek, który, mówiliśmy już nie raz, że ludzie wyjęci z tłumu przez Jezusa, ich życie zmienia się o 180 stopni. W momencie, nie? To najpiękniej widać na przykładzie Zacheusza. Zacheuszu, zejdź prędko, dzisiaj muszę zatrzymać się w twoim domu. I jest uczta, nie? I jest deklaracja wobec wszystkich uczestników, jeśli kogoś skrzywdził, oddaję w czwórnasób i tak dalej, nie? Diametralna zmiana żywota, nie? O 180 stopni. I o tą zmianę chyba chodzi, w tym sensie, że tak jak mówisz, my dzisiaj jesteśmy przez to ciągłe nastawienie na nowe, jesteśmy nastawieni na ciągłe konsumowanie, a nie na trawienie tego, co przyjmujemy. Bo rzeczywiście, tak jak mówisz, to słowo musi być przyjęte, przetrawione i ono musi stać się konkretną postawą w moim życiu. I ktokolwiek podjął kiedykolwiek trud tego, co nazywamy pięknie pokutą, czy tą naprawą siebie, nie? Czy wcielaniem w życie tego, co jest no, jakimś planem na życie, nie tylko i nie wyłącznie opartym na moich apetytach, tylko na czymś, co jest niezmienne, czyli na Słowie Bożym, to wie, jaki to jest trudny materiał, nie? Żeby wyrobić w sobie, odejść od grzechu, nie? Często teraz zachęcamy mocno zachęcaliśmy mocno, bo to już nagrywane jest z wyprzedzeniem, a ja mówię o przeszłości. Był w naszej diecezji odpust porcjun kuli był rozłożony na dwie niedziele. Pierwszy i ósmy dzień sierpnia. Nasz biskup tak z racji pandemicznych też jeszcze obowiązujących obostrzeń rozłożył. No i przyszli ludzie się, wiedzieliśmy informację o tym odpuście, że w ogłoszeniach parafialnych.
Franciszkański odpust?
Tak, jak najbardziej. I byłem, znaczy zdziwiony, byłem jako proboszcz szczęśliwy. Bo ja
że
często zachęcam,
interesuje.
Że kogoś to interesuje, nie? I przyszły osoby pytać, i to nie starsze, tylko młode, na czym polega ten odpust tak naprawdę, nie? No takie podstawowe pytanie w tym sensie, że no, temat jest, czasami tam powraca przy okazji różnego rodzaju świąt, czy okazji właśnie do uzyskania odpustu. No więc zacząłem z nimi rozmawiać, dałem im tam, mam taką broszurę w kancelarii, którą można sobie tam, można się ją posilić, że tak powiem. No i rzeczywiście mówię, jest to, jeżeli oni to wdrożą w swoje życie, nie? W sensie, no to jest jakaś zmiana, która się dokonuje. Czyli jest rzeczywiście związek tego, w co wierzę, co wyznaję w credo, zwłaszcza w ostatnim akapicie, z moją praktyką życia. Jakieś drobne oczywiście, no bo te praktyki odpustowe są często takie no, minimalne, tym nawiedzenie kościoła, modlitwa.
No ojcze, czy brak przywiązania do żadnego grzechu.
Ale właśnie do czego chciałem tutaj nawiązać. I dopiero na końcu dochodzimy do tego, bo najczęściej to jest na końcu, mówimy, że brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nie? Jeżeli sobie rozbierzemy to na czynniki pierwsze, to jest jak obuch taki, który wali, nie? Bo widzimy, zwłaszcza jeżeli ktoś regularnie praktykuje rachunek sumienia, no że to jest, ten grzech się lęgnie w nas po prostu jak pesz na polu ziemniaków, nie? To jest moment. I jesteśmy, jeżeli nie jesteśmy czujni, nie uważamy, jeżeli nie jesteśmy rzeczywiście nastawieni na to, żeby moja wiara kształtowała moje życie, tylko ja sobie właśnie konsumuję treści, doznania, radości, nadzieje, trendy, mody, aplikacje i to jak gdyby wypełnia mój czas i moje wnętrze, moją głowę, to ja nie mam czasu nawet na to, żeby refleksyjnie podejść rzeczywistości. I to jest właśnie ta diametralna różnica, nie? Że Ewangelia proponuje nam drogę w głąb, a świat dzisiejszy pokazuje nam jak gdyby niekończącą się bieżnię, na której my jesteśmy nastawieni na zdobywanie coraz to nowych osiągnięć, czy tak powiem, bicia nowych rekordów w ilości tego, co żeśmy skonsumowali. I to jest diametralna różnica, nie? I że kiedy człowiek sobie to uświadomi, no to wtedy rzeczywiście staje przed pewnym momentem decyzji, czy ja chcę trwać w tym szaleńczym biegu przed siebie, czy ja mam odwagę, żeby zejść w głąb i zobaczyć prawdę, no może niepopularną i niemiłą sobie, nie? Na temat mojego, no właśnie, układania się z grzechem, czy jak gdyby zgody na grzech, czy przyzwyczajania się do grzechu, nie? Od najdrobniejszego, że to ostatnie pytanie w tej ulotce, że tak powiem, o odpustach jest najmocniejsze, nie? Że o ile te pierwsze warunki odpustowe są takie, no proste, no do kościoła wejść, nabożnie chwilę posiedzieć, pomodlić się, no też miło i tego, tyle, że ostatni moment tam pokazuje, że to nie jest kwestia odhaczenia czegoś, tylko to jest kwestia życia.
Zmiany. Życia. Realnie. Tak, i to zauważ, że Jezus dzisiaj w tej Ewangelii jest bezlitosny, tak sobie to zapisałem w cudzysłowie pewnym, bezlitosny, zwłaszcza wobec tych próbujących chować głowę w piasek albo lekko machających ręką, mrugających okiem i mówiących, dobra, może nie będzie tak źle. On jakby bardzo precyzyjnie odziera ze złudzeń. Nie? On mówi, nie, ten, kto chce stracić, kto chce zyskać, zachować swoje życie, ten nie straci. Ten, kto straci swoje życie dla mnie i z mojego powodu, ten je zyska. Wszystko jest postawione do góry nogami, wszystko jest odwrócone według tej perspektywy, która jest czysto ludzką perspektywą i która nas tak bardzo angażuje i która wydaje się być tak bardzo logiczna i tak bardzo prawdziwa. On pokazuje, że prawda jest gdzie indziej, że jeżeli będziemy się zachowywać według tej logiki ludzkiej, czysto ludzkiej, zabezpieczać się przed cierpieniem, zabezpieczać się przed tymi rzeczywistościami, do których on nas zaprasza, to będziemy coraz dalej od niego i będziemy rzeczywiście coraz mniej rozumieć z naszego życia. Piotr, to co jest takie bardzo ważne chyba, to Piotr wypowiada to, co w nim jest. Podczas gdy wielu z nas tego nie robi. Mianowicie nie zgadzamy się ze słowem Jezusa za bardzo, ale też jakby nie wypowiadamy tego na zewnątrz. To znaczy jesteśmy tak obok siebie, nie? Taka pleksa nas dzieli. Widzimy tego Jezusa, ale zasadniczo idziemy obok, nie narzucamy się sobie. Pandemia te pleksy wszędzie wprowadziła, ojej, w każdym urzędzie i w każdym sklepie.
Brudne, czasami nieumyte takie.
Dokładnie, więc jesteśmy na takim trochę chyba poziomie też relacji z Jezusem. Piotr wypowiada to, co w nim jest, prawdziwie wypowiada to, co jest w nim prawdą tego momentu i zostaje skorygowany bardzo w sposób bolesny, oczywiście, bardzo bolesny, ale dzięki temu, co usłyszał, ma szansę rzeczywiście się nawrócić, nie? Ma szansę otrzeźwieć. Natomiast jeżeli się z Jezusem nie rozmawia, nie wypowiada wobec Niego swojego serca, nie? Jeżeli się buduje taki swój alternatywny świat z Jezusem, ale swoim własnym Jezusem, według swojego własnego pomysłu, nie opartego na obiektywnej prawdzie, kiedy Ewangelia nas trochę mało interesuje, kiedy o swoich wątpliwościach nie rozmawiamy rzeczywiście z Jezusem, to upadniemy, nie? I ten upadek rzeczywiście będzie wielki, dlatego że, jak pisze nam święty Paweł, innej Ewangelii po prostu nie ma i nie będzie, żeby zacytować pewnego klasyka, którego już cytowaliśmy w naszych audycjach, ale taka jest prawda. Nie ma innej Ewangelii, jest Mesjasz, tylko jeden, nie? Drodzy Państwo, to jest właśnie to, o czym tak długo dzisiaj nam ładnie i szeroko opowiadał Maciej, o tej zindywidualizowanej wersji świata, że każdy z nas jakby pochłania wrażenia, nie? I tylko konfrontujemy się ze sobą, że to już masz, a tego jeszcze nie masz, a to już widziałeś, a tego jeszcze nie przeżyłeś, a to jeszcze mógłbyś zrobić. Mesjasz nie jest zindywidualizowanym Mesjaszem, na zasadzie przyciętym do mnie, do moich oczekiwań, do mojej wrażliwości, do mojego jakiegoś tam sposobu widzenia, czy postrzegania, czy wartościowania tej rzeczywistości. Mesjasz jest jeden. Nie? Czy moim Mesjaszem wobec tego jest Jezus Ewangelii? Czy moim Mesjaszem jest nikomu nieznany Jezus? Mój Jezus, tylko ja go mam dla siebie i dlatego, że ja go sobie stworzyłem, ja go sobie jakby zaplanowałem, ja go sobie zbudowałem. Trochę wziąłem z Ewangelii, trochę wziąłem ze swoich oczekiwań, ze swoich marzeń, ze swoich wyobrażeń, trochę wziąłem jeszcze z wielu innych tam przekonań religijnych i niereligijnych, katolickich i niekatolickich i zrobiłem taki ładny obrazek Jezusa, o którym my dawniej mówiliśmy w naszych audycjach.
Wygląda jak pacynka.
No, że jest pluszowym Jezusem, takim, którego, no, owszem, ja się mogę do Niego przytulić, jak potrzebuję, ale pluszowy miś, jak Państwo pamiętają z dzieciństwa, on nie wprowadzał żadnej realnej zmiany w nasze życie. Poza tym, że był chwilą pocieszenia, ale problemy nasze dziecięce nie znikały za sprawą pluszowego misia. Nie. Znikały za sprawą bardzo realnych rodziców.
Tak.
Natomiast w naszym dorosłym życiu jest dokładnie tak samo. Pluszowy Pan Jezus, którego żeśmy sobie wytworzyli, on nie rozwiąże naszych problemów. Rozwiązać je może tylko Pan Jezus rzeczywiście istniejący, a takiego możemy odkryć tylko w realnym, poprzez realne spotkanie z Nim i poprzez przyjęcie Go takim, jakim On jest.
Amen. Ojcze, ja proponuję krótką przerwę muzyczną, ponieważ
Ojcze,
chciałbym się...
trzeba chyba powoli lądować, już tak? nie ma czasu na przerwę.
A no rzeczywiście, to już jest
no
czas
więc
na lądowanie.
Tak myślę.
Tak się zasłuchałem w Ojca słowo, że...
Przerwa już była, w której ojciec mi opowiadał o tych źródłach objawienia, przypomnę.
Drugą myślałem, żebyś...
Drugą? Ale Ojcze, tu już nam zostały chyba
no
tylko
dobrze,
pożegnania
minuty, tak.
Dzisiaj. Tak?
Tak?
No tak, myślę, bo to... Mm-hmm. Ojcze Tadeuszu, jak tam ojciec raczy nas poinformować, że już trzeba lądować,
tak,
prawda?
Trzeba lądować.
No, to można no,
ja też miałem dwie myśli takie, ale to nic.
Proszę dodać, ojcze.
Nie, bo to długie myśli są. Długie. Zostawimy sobie następny raz.
Ojej, to dobrze, bo ta Ewangelia się jeszcze pewnie pojawi.
Jak najbardziej.
No
a więc dziękuję Państwu za uwagę. Lekko rozkojarzony ojciec Maciej Baron Werbista.
Który miał jeszcze myśli.
Miałem myśli.
Myśli, którymi tutaj chciał się podzielić. I ojciec Michał Nowak, franciszkanin, który się wystrzelał już ze wszystkich
myśli. Dzisiaj ojciec Michał niesamowicie się wystrzelał.
Na dzień dzisiejszy. Dziękujemy za to urocze spotkanie z Państwem, jak zawsze. Cieszymy się, że jesteście z nami. Dołączają też do nas nowi słuchacze, co nas bardzo cieszy. Promujemy się, gdzie możemy. Oczywiście przy okazji tylko, ale rzeczywiście zdarza się, że czy przy okazji rekolekcji, czy jakichś spotkań, zwłaszcza z osobami konsekrowanymi, tę naszą audycję jakoś tam objawiam, że istnieje, że jest. Wielu z nas, drodzy Państwo, szuka takich miejsc, w których ktoś by nam mówił o Ewangelii, w których ktoś by nam ją przybliżał, w których ktoś by pomagał nam rozumieć. My też. Bądźcie tego pewni. Ja mam swoje sztapelki komentarzy przy moim fotelu medytacyjnym. Ojciec Maciej ma ich jeszcze więcej.
Tak.
Posługujemy się też internetem, słuchamy. Czasem nam się uda coś zahaczyć, czasem nie. No tak jest. Jeden lubi to, drugi lubi tam. tamto, na jednego lepiej działa jedno, na drugiego coś innego. Jeżeli komuś z Państwa te nasze audycje służą, jesteśmy przeszczęśliwi. Dziękujemy Wam za udział, dziękujemy Wam za uwagę, dziękujemy za to, że słuchacie, komentujecie, odzywacie się. To są dla nas też ważne sygnały, że nie jesteśmy tu sami po tej stronie
mikrofonu. Nigdy nie miałem takiego wrażenia. Ja zawsze mam wrażenie tych tysięcy uszu nastawionych.
Ojcze, ty jesteś naprawdę hiperoptymistą zawsze i to mnie w tobie rzeczywiście cieszy. Tak. Zdecydowanie cieszy. Drodzy Państwo, nie przedłużając, wieczór zapadł, zwłaszcza o 11.10, jak nas słuchacie.
Dzień się już nachylił,
ja,
tak.
Wiecie, naprawdę nie mogę, przepraszam, tak już dygresyjnie zupełnie na koniec, nie mogę się oswoić z tym, że ta nasza audycja jest o 11.10. Ja zawsze mam wrażenie, że ona jest po prostu o 21.30. I ja się chcę już żegnać z Państwem dobranoc mówiąc, a tu się okazuje przecież, że pierwsza odsłona jest o 11.10, co może warto przypomnieć dla tych, którzy chcieliby nas słuchać przed południem, a druga odsłona o 21.30 to jest ta sama audycja, dwukrotnie emitowana, żeby mogli ją w różnych godzinach posłuchać ci, którzy posługują się radioodbiornikami, ale o każdej porze dnia i nocy, w piątek, świątek i niedzielę, można nas słuchać na tych platformach internetowych, które tak wielokroć już Państwu tutaj przypominaliśmy, więc może dzisiaj odpuścimy telefony, numery, adresy, to przy następnej okazji, a za dziś dziękuję Wam.
Otóż już żegnaliśmy.
Mówiliśmy to
tak,
już.
Tak, ja no ale jeszcze raz
ale
powiedzieć,
pewnie,
ojcowie,
tak.
Ojcowie...
lekko rozkojarzony Maciej Baron i całkowicie z myśli wystrzelany Michał Nowak. A żeby nam Pan Bóg pobłogosławił na koniec, to poprośmy Go o to wspólnie. Pan z Wami.
I z Duchem Twoim.
Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Trwajcie w pokoju Chrystusa.
Bogu niech będą dzięki.
I dobranoc.
I dobranoc Państwu.